Lekcja siódma, 18 maja. Motywowani nadzieją. Sobota po południu, 11 maja. Tekst pamięciowy. I będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Księga Izajasza 25:9. Powtórne przyjście Jezusa jest jednym z głównych tematów Pisma Świętego. Jest tym wątkiem, które jak złota nić biegnie przez święte karty Biblii. Ktoś policzył, że Stary Testament zawiera 1845 nawiązań do powtórnego przyjścia Chrystusa. W 260 rozdziałach Nowego Testamentu występuje ponad 300 nawiązań do tego wydarzenia. Mówi o nim 1 na 25 wersetów. 23 z 27 ksiąg Nowego Testamentu nawiązują do powtórnego przyjścia Jezusa. Gdy reformacja w Europie została zahamowana wskutek podziałów i waśni, protestantyzm zapuścił mocno korzenie w Nowym Świecie, zwłaszcza na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie wielu niosło nadal pochodnie prawdy, w tym także dotyczącej powtórnego przyjścia Chrystusa. Wśród nich znalazł się działający w pierwszej połowie XIX wieku baptystyczny farmer William Miller. Na podstawie intensywnego studiowania Biblii doszedł do wniosku, że przyjście Jezusa jest bliskie i nastąpi za jego życia, zatem zaczął głosić to przesłanie, inicjując ruch, który, choć przeszedł wielkie rozczarowanie, doprowadził do odkrycia wielu biblijnych prawd, które obecnie im wyznajemy. W tej lekcji przyjrzymy się temu, jak przesłanie dotyczące powtórnego przyjścia Chrystusa napełniało radością serca ludzi wierzących na przestrzeni wieków, a także zastanowimy się, jak możemy się przygotować na to wielkie wydarzenie. Niedziela, 12 maja. Obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa. Protestanccy reformatorzy i koloniści przybywający do Ameryki Północnej z Niderlandów łączyli swoją nadzieję na lepszą przyszłość z powtórnym przyjściem Jezusa. Było to wydarzenie, o którym myśleli z radością i którego żarliwie oczekiwali. Jan Wycliffe, angielski teolog, wierzył w powtórne przyjście Chrystusa jako wielką nadzieję Kościoła. Jan Calvin, twórca ewangelicyzmu reformowanego, wypowiedział się niejako w imieniu wszystkich chrześcijan, mówiąc o powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale jako najbardziej szczęśliwym ze wszystkich wydarzeń. Dla wiernych wyznawców Boga powtórne przyjście Chrystusa jest czymś, czego pragną i oczekują, a nie powodem do lęku. W jaki sposób te fragmenty Biblii dawały nadzieję chrześcijanom we wszystkich wiekach? Przeczytaj Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. List do Tytusa. 2:11-14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Nie trudno zrozumieć, dlaczego wiara w powtórne przyjście Chrystusa dawała nadzieję i radość chrześcijanom wierzącym Biblii. W wskazuje w przyszłość, gdy nastąpi kres chorób, cierpienia i śmierci. Zapowiada koniec biedy, niesprawiedliwości i ucisku. To wydarzenie położy kres waśniom, konfliktom i wojnom. Da początek istnieniu świata pokoju, szczęścia i wiecznej wspólnoty z Chrystusem i Jego ludem. Prawdziwi naśladowcy Pana we wszystkich wiekach pokładali swoją nadzieję w Jego powtórnym przyjściu. Zbawiciel, składając na Górze Oliwnej obietnicę, że przyjdzie znowu, rozświetlił swoim uczniom przyszłość, napełniając ich serca radością i nadzieją, której nie mogły przytłumić smutek ani trudne doświadczenia. Objawienie chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, list do Tytusa. 2:13, było błogosławioną nadzieją wśród cierpień i prześladowań. Gdy chrześcijan w Tesalonice przepełniał smutek, ponieważ składali do grobu tych, których kochali, a którzy mieli nadzieję być świadkami powrotu Pana, ich nauczyciel Paweł wskazał im na zmartwychwstanie, które nastąpi przy powtórnym przyjściu Zbawiciela. Wówczas ci, którzy zmarli w Chrystusie, powstaną i wraz z żywymi zostaną pochwyceni, aby spotkać się z Panem w powietrzu. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:17-18. Dlaczego powtórne przyjście Chrystusa jest tak ważne dla naszej wiary? Skoro wiemy, że śmierć jest jak zaśnięcie, zobacz lekcję 10. Dlaczego prawda o powtórnym przyjściu Chrystusa ma dla nas szczególne znaczenie? Dlaczego bez obietnicy powtórnego przyjścia Pana bylibyśmy, jak mówi apostoł Paweł, w beznadziejnej sytuacji? Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:15-18. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Poniedziałek, 13 maja. Oczekując na tę chwilę. Choć reformatorzy protestanccy wierzyli w dosłowne, widzialne, słyszalne i majestatyczne powtórne przyjście Chrystusa, to jednak stopniowo ta biblijna prawda była wypaczana. Popularni XIX-wieczni kaznodzieje uczyli, że Chrystus, gdy przyjdzie powtórnie, założy na ziemi tysiącletnie królestwo pokoju. Ta nauka prowadziła do duchowego letargu i zobojętnienia wobec chrześcijańskich wartości. Niegdyś uczniowie Jezusa błędnie pojmowali sens pierwszego przyjścia Mesjasza. Sądzili, że Chrystus przyszedł, by stać się wodzem, który złamie jarzmo rzymskiej niewoli, a nie po to, by wyzwolić ludzi od potępienia i niewoli grzechu. Nie pojmowali celu jego misji. Czego wersety te uczą o powtórnym przyjściu naszego Pana? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:9-11. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Objawienie Jana 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Ewangelia Mateusza 24:27-30-31. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. Gdy Chrystus przyszedł na ziemię po raz pierwszy jako dziecko urodzone w Betlejem, to niewielu ludzi zauważyło Jego przyjście. Jednak gdy przyjdzie powtórnie, ujrzy Go wszelkie oko. Każdy usłyszy dźwięk trąby zwiastujące Jego przyjście. Wszyscy ujrzą Go przychodzącego w majestacie i chwale. Nie musimy błądzić w tej kwestii, gdyż Pismo Święte wyraźnie opisuje wydarzenia, jakie będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu Chrystusa. Jedna z najbardziej uroczystych, a również najwspanialszych prawd objawionych w Biblii mówi o tym, że Chrystus przyjdzie powtórnie, aby dokończyć wielkie dzieło odkupienia. Ludowi Bożemu, który tak długo pielgrzymuje, przebywając w krainie i cieniu śmierci, Ewangelia Mateusza 4:16, dana została cenna i wzbudzająca radość nadzieja w obietnicy ukazania się tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Zobacz, Ewangelia Jana 11:25. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I który przyjdzie, żeby sprowadzić z powrotem i swoich wygnańców. Nauka o powtórnym przyjściu stanowi główną myśl całego Pisma Świętego. Od dnia, gdy pierwsza para ludzka ze smutkiem odeszła z Edenu, dzieci wiary oczekiwały nadejścia obiecanego, który złamie moc niszczyciela, a ich wprowadzi na nowo do utraconego raju. Adwentystyczny ewangelista Luther Warren, żyjący w latach 1864-1940, mawiał młodym ludziom, jedynym sposobem, aby być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa, jest przygotowanie się i pozostanie przygotowanym. Przesłanie powtórnego przyjścia Chrystusa jest pilnym wezwaniem dla każdego z nas, byśmy zbadali nasze serca i ocenili nasze duchowe życie. Jest to wezwanie do pobożnego życia. Nikt nie może pozostać obojętny wobec Chrystusa w perspektywie Jego powtórnego przyjścia, albowiem każdy musi albo Go przyjąć i być gotowym na Jego powrót, albo Go odrzucić. Jak wersety te budują naszą wiarę, przedstawiając sposób, w jaki Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię? Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan 5:2-5. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Oraz list do Hebrajczyków 9:28. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Wtorek, 14 maja. William Miller i Biblia. Jak Bóg posłużył się protestanckimi reformatorami, by odkryć na nowo prawdę o usprawiedliwieniu wyłącznie przez wiarę w Chrystusa, tak posłużył się Williamem Millerem, by odkryć na nowo, w jaki sposób Chrystus przyjdzie powtórnie. Miller pilnie studiował Pismo Święte i odkrył w nim Chrystusa, który miłuje go ponad ludzkie wyobrażenie. Z notesem i piórem w ręku zaczął czytać Biblię od Księgi Rodzaju, starając się zrozumieć każdy przeczytany werset. Porównując różne fragmenty Pisma Świętego, zauważył, że Biblia interpretuje się sama. Jakie zasady interpretacji Biblii zauważasz w tych wersetach? Przeczytaj Księgę Izajasza 28:9-10. Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi? Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. Przypowieści Salomona 8:8-9. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie samo od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Drugi list Piotra 1:19-21. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Gdy William Miller porównywał jedne fragmenty Pisma Świętego z drugimi, Bóg otwierał przed nim tajemnice Biblii. Miller szukał prawdy zawartej w Biblii jak ukrytego skarbu, a efekty tych poszukiwań przechodziły jego najśmielsze oczekiwania. Duch Święty objaśniał mu znaczenie Słowa Bożego. Biblijne proroctwa studiował z taką samą pilnością, jak inne fragmenty Pisma Świętego. Czego wersety te uczą nas o zrozumieniu biblijnych proroctw? Przeczytaj Księga Daniela 1:17. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Księga Daniela 2:45. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Pierwszy list Piotra 1:10-11. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Objawienia na 1:1-3. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Symbole w księgach proroczych nie są tajemniczym kodem. Miłujący Bóg dał nam prorocze słowo, by przygotować nas na końcowe wydarzenia, jakie wkrótce mają się rozegrać na świecie. William Miller dobrze rozumiał, że proroctwa same najlepiej się interpretują. Biblia objaśnia symbole użyte w proroctwach. Bestie zwierzęta symbolizują królów lub królestwa, zobacz Księga Daniela 7:17-23. Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa, ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. Wichry oznaczają niszczycielskie siły. Wody to ludy i narody, zobacz objawienia na 17:15. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Kobieta to symbol Kościoła, zobacz Księga Jeremiasza 6:2. Biblia Gdańska pięknej, rozkosznej pannie przypodobałem był córkę syońską. List do Efezjan 5:22-32. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Powiązane z czasem proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy Jana także są podane w symbolicznym języku, według którego jeden proroczy dzień symbolizuje rzeczywisty rok. Zobacz czwarta Księga Mojżeszowa 14:34. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Księga Ezechiela 4:6. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Gdy William Miller zastosował te zasady w interpretowaniu Biblii, to ze zdumieniem odkrył czas, który, jak sądził, miał być czasem powtórnego przyjścia Chrystusa. Dlaczego właściwe zrozumienie proroczych symboli jest tak ważne dla naszej wiary? Środa, 15 maja. 2300 dni w Księga Daniela 8, 14. William Miller zauważył, że wydarzenia przepowiedziane przez proroków precyzyjnie wypełniły przepowiednie. 400 lat pobytu potomków Abrahama w Egipcie, 40 lat wędrówki Izraelitów po pustyni, 70 lat niewoli babilońskiej i 70 tygodni wyznaczonych Izraelowi w Księdze Daniela. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 15, 13. I rzekł do Abrahama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Czwarta Księga Mojżeszowa 14, 34. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Księga Jeremiasza 25, 11. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane królowi babilońskiemu. 70 lat. Księga Daniela 9, 24. 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Co wersety te mówią o czasie pierwszego przyjścia Chrystusa? Przeczytaj Ewangelia Marka 1, 15. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. List do Galatów 4, 4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. List do Rzymian 5, 6. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Gdy Miller studiował proroctwa, porównując różne fragmenty Pisma Świętego, doszedł do wniosku, że skoro Bóg wyznaczył czas przełomowych wydarzeń opisanych w Biblii, to z pewnością wskazał także datę powtórnego przyjścia Chrystusa. Jakie wydarzenie miało nastąpić po zakończeniu 2300 proroczych dni? Przeczytaj Księga Daniela 8, 14. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. William Miller przyjął, jako oczywisty w jego czasach, popularny pogląd, iż oczyszczenie świątyni oznacza oczyszczenie ziemi przez ogień. Pilnie studiował Pismo Święte, by zrozumieć to bardzo ważne wydarzenie. Odkrył powiązanie istniejące między 8 i 9 rozdziałem Księgi Daniela. Księga Daniela 8, 16. Anioł otrzymał polecenie, by wyjaśnił Danielowi to widzenie. Pod koniec 8 rozdziału Księgi Daniela tylko część wizji tego rozdziału pozostała niewyjaśniona. Zobacz Księga Daniela 8, 27. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni, potem wstałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. To jest część dotycząca 2300 dni. Po pewnym czasie anioł wrócił do Daniela i oznajmił mu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie, Księga Daniela 9, 22. Zobacz także Księga Daniela 9, 23, 25 do 27. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły, uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Anioł przybył, by pomóc prorokowi zrozumieć okres 2300 dni. Wiemy to, bo zaraz po wezwaniu skierowanym do Daniela, by uważał na słowo i zrozumiał widzenia, anioł powiedział: 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, Księga Daniela 9, 24. Słowo przetłumaczone jako wyznaczono, dosłownie oznacza, odcięto. 70 proroczych tygodni oznacza 490 rzeczywistych lat, które zostały odcięte. Od czego? Oczywiście od 2300 dni, jedynej części widzenia z 8 rozdziału Księgi Daniela, której prorok nie rozumiał, a którą anioł przyszedł mu objaśnić. Zatem należy założyć, że początek 70 tygodni, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, Księga Daniela 9, 25, jest jednocześnie początkiem 2300 dni. Miller zrozumiał, że jeśli ustali datę rozpoczęcia obu okresów, wówczas łatwo obliczy także datę ich zakończenia. Czwartek, 16 maja. Najdłuższy okres proroczy. Kiedy wydany został dekret zarządzenie pozwalający izraelskim repatriantom odbudować świątynię w Jerozolimie. Przeczytaj Księgę Ezdrasza 7, 7-13. Wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz z kapłanów i lewitów, śpiewaków, odźwiernych i sług świątynnych w 7 roku panowania króla Artakserksesa. A przybył on do Jeruzalemu w 5 miesiącu, był to 7 rok panowania tego króla. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień 1 miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu 1 dnia 5 miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. A to jest odpis listu, który król Artakserkses dał Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu, biegłemu w treści przykazań Pana i jego ustaw, jakie nadał Izraelowi. Artakserkses, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu w zakonie Boga niebios, pozdrowienie. Postanowienie, wydaje zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów i lewitów, i pragnie pójść z tobą do Jeruzalemu, niech idzie. Dekret ten został wydany przez perskiego króla Artakserksesa w 457 roku przed Chrystusem. Był on ostatnim z serii 3 dekretów dotyczących powrotu Żydów do ojczyzny i odbudowy Jerozolimy oraz przywrócenia funkcjonowania świątyni. Ten 3 dekret był najpełniejszy i to on wyznaczył początek proroczego okresu 2300 dni lat. Kiedy miał się rozpocząć ten proroczy okres? Jakie wydarzenia zostały przepowiedziane w tych wersetach? Przeczytaj Księga Daniela 9, 25-26. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca do księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. W tym niezwykłym proroctwie Daniel przepowiada, że od objawienia się słowa o ponownej odbudowie Jeruzalemu do przyjścia Mesjasza upłynie 69 proroczych tygodni. To znaczy 483 prorocze dni, czyli rzeczywiste lata. Ponieważ dekret został wydany jesienią 457 roku przed Chrystusem, 483 lata upłynęły jesienią 27 roku po Chrystusie. Słowo Mesjasz oznacza pomazańca. Jesienią 27 roku Chrystus został ochrzczony i namaszczony przez Ducha Świętego. Po chrzcie Jezus udał się do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, Ewangelia Marka 1, 14-15. Wiosną 31 roku, w środku ostatniego proroczego tygodnia, czyli 3,5 roku po chrzcie, Jezus został ukrzyżowany. System ofiarniczy wskazujący na Baranka Bożego zakończył swoją funkcję wraz ze złożeniem prawdziwej ofiary przez Chrystusa na Golgocie. Symbol został wypełniony, A więc starotestamentowa służba ofiarnicza stała się zbędna. Jej biblijny opis zachował jedynie funkcję edukacyjną. Jakie wydarzenie zakończyło proroczy okres 70 tygodni? Przeczytaj Księga Daniela 9, 27. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. 70 tygodni, czyli 490 lat przeznaczone dla Żydów, zakończyło się w 34 roku, gdy Sanhedron odrzucił Ewangelię. Zobacz Dzieje Apostolskie 6:8-15. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu, tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi, słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze anielskie. Gdy odejmiemy 490 lat od 2300 lat, pozostaje 1810 lat do końca dłuższego okresu proroczego. To prowadzi nas do 1844 roku. William Miller i pierwsi adwentyści wierzyli, że świątynia, o której mowa w Księga Daniela 8:14, to nasz glob. Zakładali więc, że Chrystus przyjdzie powtórnie i oczyści ziemię przez ogień w 1844 roku. Zobacz wykres w piątkowej części lekcji. Piątek, 17 maja. Do dalszego studium. Przyjrzyj się poniższemu wykresowi obrazującemu proroctwa o 70 tygodniach i 2300 dniach. Te prorocze okresy zaczynają się w 457 roku przed Chrystusem i obejmują wydarzenia związane z pomazańcem księciem stanowiące potwierdzenie proroctwa o 70 tygodniach. Na tej podstawie możemy łatwo ustalić, iż 2300 lat kończy się jesienią 1844 roku. William Miller i jego towarzysze, podobnie jak pierwsi uczniowie, nie w pełni rozumieli wagę poselstwa, które głosili. Błędy, które długo panowały w Kościele, doprowadziły do niewłaściwej interpretacji ważnej kwestii zawartej w proroctwie. Dlatego mimo iż głosili poselstwo, jakie Bóg polecił im przekazać światu, z powodu niewłaściwego zrozumienia jego znaczenia doświadczyli rozczarowania. Mimo to Bóg osiągnął swój cel, pozwalając, aby ostrzeżenie o sądzie zostało przekazane tak, jak je przekazano. Wielki dzień się zbliżał, a dzięki Bożej opatrzności ludzie zostali poddani próbie tego, co i tak nastąpi w dniach ostatecznych, żeby sami mogli zobaczyć, co kryje się w ich sercach. Poselstwo miało przetestować i oczyścić Kościół. Jego członkowie mieli okazję zobaczyć, czy ich uczucia wiążą ich z tym światem, czy z Chrystusem i niebem. Mówili, że kochają Zbawiciela, teraz mieli szansę dać dowód swej miłości. Czy byli gotowi wyrzec się nadziei i ambicji, jakie wiązali z tym światem, i z radością powitać powracającego Pana? Poselstwo miało umożliwić im rozpoznanie ich prawdziwego duchowego stanu, zostało przekazane w miłości, aby pobudzić ich do szukania Pana w skrusze i pokorze. Pytania do dyskusji. 1. Czego możemy się nauczyć z doświadczenia Williama Millera? Czy Bóg czasami niweluje skutki naszego błędnego rozumowania? 2. Dlaczego zrozumienie tekstów z Księga Daniela 9:24-27 jest tak ważne dla ustalenia wiarygodności Biblii i boskości Chrystusa? 3. Jaką rolę w planie zbawienia odgrywa zrozumienie biblijnych proroctw? Dlaczego proroctwo jest ważnym elementem Bożego planu,